Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Rozpoczęły się wielkopostne rekolekcje dla Kurii Rzymskiej. Z powodu przeziębienia papież pozostał w Watykanie, słucha nauk w swoim pokoju.
Od dziś dostępne są archiwa Piusa XII. Pokazują one papieża jako obrońcę cywilizacji nie tylko podczas II wojny światowej, ale również w konfrontacji z komunizmem, mówi profesor Johann X.
Węgrzy mają nadzieję na liczny i znaczący udział Polaków w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie.
2 marca witają Państwa Beata Zajączkowska
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Zapewniam o mojej duchowej łączności z wami i modlitwie, błogosławie wszystkich uczestników, napisał papież do ojca Pietra Bovattiego, który w Arici prowadzi wielkopostne rekolekcje dla członków Kurii Rzymskiej. W tym roku Franciszek ze względu na przeziębienie śledzi je w Watykanie w swoim pokoju.
W pierwszej nauce rekolekcyjnej ojciec Bovatti skupił się na temacie modlitwy i osobie Mojżesza, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Oto czym jest modlitwa, mówił włoski jezuita i biblista. To przede wszystkim Bóg, który mówi, ale nie w sposób ogólny do wszystkich, ale w intymności, osobiście do każdego człowieka. Jeżeli modlitwa jest autentyczna, tworzy szczególną, rodzinną atmosferę, która jest prawdziwym spotkaniem z ogniem, który czyni człowieka z natury kruchego i słabego zdolnym do prorockiej misji i autentycznego świadectwa. Wskazując na Mojżesza, ojciec Bovatti zaznaczył, że jest on posłuszny nakazowi Pana i nie idzie gdziekolwiek, gdyż jest tylko jedna droga i jeden kierunek. Jest nim Chrystus, który może wysłać nas do braci oczekujących wyzwolenia i zbawienia.
Od dziś dostępne są dla badaczy wszystkie watykańskie archiwa z pontyfikatu Piusa XII. Wyłania się z nich obraz papieża, który był prawdziwym obrońcą cywilizacji, zapewnia Johann X, dyrektor archiwów historycznych Sekretariatu Stanu. Przypomina on, że do tej pory znane były już oficjalne dokumenty Piusa XII z czasów II wojny światowej. Teraz poznamy również teksty nieoficjalne, co pozwoli odtworzyć genezę papieskich działań, wszelkie działania zakulisowe.
Johann X zaznacza również, że zainteresowanie opinii publicznej niesłusznie koncentruje się wyłącznie na pierwszym etapie pontyfikatu związanym z wojną. Niemniej ważna jest jednak również postawa Piusa XII w obliczu innego zła, jakim był w tej epoce komunizm. Na tym polu możemy się spodziewać wielu ważnych odkryć, uważa flamandzki historyk.
Przypomina on również, że wbrew temu, co się niekiedy sugeruje, Watykan nie zwlekał z otwarciem swych archiwów, wręcz przeciwnie, udostępnił je przed czasem. Według normalnej praktyki na archiwa Piusa XII trzeba by jeszcze czekać kolejnych 10 lat, mówi Johann X.
Nie do mnie należy opiniowanie decyzji papieża Franciszka. Tym niemniej uważam, że to wcześniejsze udostępnienie archiwum jest bardzo pozytywne. Wyraża bowiem wolę poznania prawdy historycznej. Tym bardziej, że dotyczy to tak strasznego rozdziału w dziejach ludzkości jak II wojna światowa, ze wszystkimi konsekwencjami nazizmu, ale też i komunizmu, o czym mówi się dziś jeszcze bardzo mało. Wszyscy koncentrują się na II wojnie światowej, ale nie wolno zapominać, że na drugiej części tego pontyfikatu ciąży fakt, że połowa Europy jest zajęta przez Sowietów. Życie Kościoła zostało tam poważnie zagrożone, czy wręcz unicestwione. Nastały prześladowania duchowieństwa, wielu kapłanów zostało uwięzionych, na wiernych wywierana była ogromna presja. O tym również dowiemy się z tych archiwów. Nie będzie to obraz radosny, ale bardziej prawdziwy, realistyczny.
Wybaczyłam wszystkim, którzy mnie źle traktowali. Chciałabym, żeby zniknął fanatyzm i nikt więcej nie musiał już cierpieć w Pakistanie z powodu niesprawiedliwej ustawy o bluźnierstwie. Asia Bibi mówiła o tym w czasie swego pobytu w Paryżu. Katoliczka, która 10 lat spędziła w więzieniu, wyznała, że najbardziej zależy jej teraz na przyszłości dzieci i marzy o spotkaniu z papieżem Franciszkiem.
Po oswobodzeniu z więzienia Asia Bibi z rodziną otrzymała roczny azyl w Kanadzie. Kanadzie, gdzie mieszka pod zmienionym nazwiskiem. Mimo to wciąż dostaje pogróżki. W czasie spotkania z prezydentem Macronem poprosiła, by Francja stała się dla nich gościnnym domem. Potwierdzam, że prezydent zapewnił mnie, że jego kraj jest gotów udzielić nam azylu. Wciąż się jednak zastanawiam, co zrobić. Teraz przede wszystkim staram się wrócić do zdrowia, które więzienie mocno nadszarpnęło, wyznaje kobieta.
Pytana, jak udało jej się przeżyć te 10 trudnych lat, mówi, że Bóg był przy niej i na wiele sposobów umacniał, a ostatecznie sprawił, że jej życie stało się cudem. Ten czas był swoistym testem w moim życiu. Najtrudniej było rozstać się z dziećmi, nie widzieć, jak dorastają. Wyszłam z tej próby jednak zwycięsko, umocniona w wierze, mówi Asia Bibi. Zapowiada, że aktywnie chce się włączyć w walkę o prawa Pakistańczyków dyskryminowanych z powodu ustawy o bluźnierstwie. Liczy, że pomogą jej w tym media.
W Pakistanie tymczasem brutalnie zamordowano 22-letniego chrześcijanina. Salem Mashiq został pobity metalowym prętem i zmarł w wyniku odniesionych ran. Oskarżono go o zatrucie wody w studni, przy której mył się po pracy.
Do zdarzenia doszło w stanie Pendżab. Stanowczo potępiamy to brutalne morderstwo. Taki akt to znak dyskryminacji i uprzedzeń, obnaża ignorancję i ogromną nietolerancję osób, które dopuściły się tej zbrodni, powiedział przedstawiciel pakistańskiego episkopatu.
Ojciec Cezar Ferros wezwał do podjęcia wszelkich wysiłków w celu zmiany postawy i mentalności tak, aby wszystkich traktować podmiotowo jako osoby ludzkie. Wielu bowiem nadal nienawidzi niemuzułmanów. Sabir Michael, aktywista na rzecz obrony praw człowieka, podkreślił, że w Pakistanie mniejszości religijne są społecznie, ekonomicznie i politycznie dyskryminowane. Obrońcy praw człowieka w Pakistanie podkreślają, że zabójstwo Salema nie jest czymś odosobnionym. Przypominają chociażby małżonków chrześcijańskich, którzy w 2014 roku oskarżeni o bluźnierstwo wobec Mahometa zostali spaleni żywcem.
Szereg inicjatyw modlitewnych, kulturalnych i charytatywnych towarzyszy zakrojonym na szeroką skalę przygotowaniom do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który we wrześniu odbędzie się w Budapeszcie. Arcybiskup tego miasta liczy, że w wydarzeniu weźmie udział papież Franciszek. Warto zarejestrować się już dziś, ponieważ pakiety w promocyjnej cenie dostępne są tylko do 13 marca.
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny dla Kościoła Węgierskiego będzie bardzo ważnym wydarzeniem, mówi ksiądz Krzysztof Grzegorz, proboszcz polskiej parafii w Budapeszcie.
Kongres to przede wszystkim wydarzenie religijne. Społeczność wierzących ma i sobie wzajemnie, ale też wobec Boga i świata ukazać na nowo znaczenie i ważność osoby Jezusa Chrystusa, który daje się nam w Eucharystii. To mają podkreślić celebracje na nowo wybudowanym stadionie narodowym wraz z komunią pierwszą kilku tysięcy dzieci z całych Węgier. Również procesja z Najświętszym Sakramentem główną ulicą tego miasta, aby ukazać światu Chrystusa jako źródło życia, nie tylko dla wierzących, ale dla całego świata.
Węgrzy bardzo liczą na udział Polaków w tym wydarzeniu. Jeśli będzie nas kilkutysięczna grupa, organizatorzy zapewnią tłumaczenia na język polski, mówi Chrystusowiec.
Węgrzy liczą na naszą obecność. Rejestracja ze względów organizacyjnych jest wymagana. Najlepiej jakby teraz jeszcze do 13 marca ceny pakietów, które oni przygotowali dla uczestników, są najtańsze i też możliwości noclegowe są najszersze, tak więc zachęcamy gorąco do rejestracji na stronach kongresu.
Wobec obiektywnych trudności związanych z przemieszczaniem się, Ojciec Święty w porozumieniu z komitetem organizacyjnym postanowił o zmianie daty spotkania młodych ekonomistów w Asyżu. Nie odbędzie się ono jak planowano w marcu, ale końcem listopada.
Jednocześnie podkreśla się, że prace przygotowawcze do spotkania Ekonomia Franciszka przebiegają zgodnie z planem, z dużym zaangażowaniem i oddaniem. Samo wydarzenie spotkało się z wielkim zainteresowaniem na świecie. Przewiduje się, że weźmie w nim udział około 2000 młodych ze 115 krajów świata.
Nie żyje mężczyzna, który wtargnął z bronią w ręku do kościoła Niepokalanego Serca Maryi w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. W świątyni znajdowało się 15 osób, z których żadna nie została ranna. Nie ustalono na razie, czy to policjanci zastrzelili napastnika, czy też on sam śmiertelnie się postrzelił.
Zdarzenie to miało miejsce w niedzielne popołudnie pomiędzy nabożeństwami. Po strzelaninie rannemu mężczyźnie udało się wydostać z kościoła. Zmarł kilkaset metrów dalej na chodniku.
Policja raczej wyklucza motywy terrorystyczne. Uważamy, że był to człowiek, który miał problemy rodzinne i przyszedł z bronią do kościoła, żeby popełnić samobójstwo, powiedział rzecznik miejscowej policji.
Tysiące pielgrzymów modliły się przy relikwiach świętej Teresy z Lisieux oraz jej świętych rodziców Ludwika i Zeli Martin. Relikwie odbywają czteromiesięczną peregrynację po Australii, która rozpoczęła się w diecezji Wilkania Forbes w kościele świętego Wawrzyńca.
Przez cały dzień kościół był otwarty dla pielgrzymów, tak aby każdy, kto chciał, mógł pomodlić się przy relikwiach świętych. Podczas nabożeństwa dziękczynnego wierni dzielili się swoimi doświadczeniami ze świętą Tereską. Rozwiała strach przed Bogiem, wierzyła głęboko, że Bóg jest jej rodzicem, mówiła, że nie można bać się Boga, który stał się małym dzieckiem. Miała niezwykłą świadomość Bożej miłości, mówił biskup Green.
Święta Teresa zmarła w 1897 roku i 28 lat później została ogłoszona świętą przez papieża Piusa XI.
Peregrynacja relikwii dookoła Australii zakończy się w maju.
Na Jasnej Górze rozpoczęła się dziś kapituła generalna Paulinów. To spotkanie przedstawicieli zakonników i dotychczasowych władz, zwoływane raz na 6 lat w celu dokonania analizy działalności zakonu, opracowania nowych programów i kierunków posługi oraz wyboru przełożonego generalnego.
Kapituła generalna zakonu Paulinów oprócz charakteru wyborczego ma przede wszystkim głęboki charakter religijny. To dla mnichów czas autorefleksji, przemyśleń i odpowiedzi na aktualne wyzwania, podkreśla dotychczasowy generał ojciec Arnold Chrapkowski.
Strzeżenie dziedzictwa zakonu. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Jego natura, cel, duch, charakter. Kapituła ma znaczenie i dla zakonników, i dla tych, którymi posługujemy, bo nasze życie jest dla.
Obecna kapituła ma wyjątkowy charakter, bo odbywa się w roku jubileuszowym w 750. rocznicę śmierci błogosławionego Eusebiusza, założyciela zakonu. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Dziesięć prostych słów. Dekalog. Pierwsze wśród nich brzmi właśnie tak. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. To pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże, wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Także i ci, co nie znają dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami przymierza, starego przymierza z góry Synaj, Chrystusowej Ewangelii. Głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka, dla jego dobra. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie, burzy ład życia i ład współżycia ludzkiego w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, idąc poprzez naród, aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.